Słowo, które na dzisiaj przygotowałem, dotyczy pewnej ważnej cechy charakteru. Chciałbym, byśmy dziś wspólnie poszukali w Biblii, co ona mówi na temat mądrości. Moi drodzy, czy wśród was jest ktoś taki, kogo znacie i uważacie go za mądrego? Dziwne pytanie, prawda? Bo jeśli ktoś nie jest mądry, to czy to znaczy, że jest głupcem? Kto dla ciebie, droga siostro i drogi bracie, jest w tej kwestii wzorem? Czy chciałbyś, czy chciałabyś być również postrzegany przez innych ty jako bystrzak, jako mądry człowiek? Prawdą jest, że w świecie, w jakim żyjemy, za mądrych uważa się zazwyczaj ludzi dobrze wykształconych, z tytułami naukowymi. Właśnie takie jednostki ludzkie powszechnie uważane są za autorytety. Ale w Słowie Bożym mamy trochę inny obraz tego, kto jest tak naprawdę mądry. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale i 27 wersecie napisał, ja tutaj mam te teksty wypisane, które ci będę tutaj cytował, ale wyszukajcie. List do Rzymian 16:27. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Już w starożytności różni ludzie starali się zgłębić pojęcie mądrości. W księdze Hioba, w 28 rozdziale, wersetach od 12 do 20 czytamy: lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej, nie może jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi, nie ma jej we mnie, a może powiada, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra. Nie można za nią zapłacić złotem z Ofiru, ani drogocennym onyksem lub szafirem. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote. Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Nie dorówna jej topaz etiopski, nawet na wagę szczerego złota nie idzie. Skąd więc bierze się mądrość i gdzie jest miejsce rozumu? Greckie słowo sofia to mądrość Boża. Jest ona personifikacją odwiecznej mądrości, która w Starym Testamencie występowała pod postacią niewiasty. Możemy o tym przeczytać w 9 rozdziale przypowieści Salomona od 1 do 15 wersetu. Rozumiano ją jako zasadę stworzenia świata, stwórczą miłość Boga, tchnienie Jego mocy i chwały, odblask Jego dobroci. To starotestamentowe uosobienie mądrości zostało w Nowym Testamencie i w tradycji chrześcijańskiej w czasach apostolskich utożsamione z Chrystusem, Synem Bożym. Otwórzcie Biblię i przeczytajmy 1 Koryntian 1 od 23 do 24. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą. I tam jest bardzo ważne, pewne są dwa słowa. I mądrością Bożą. Jest w Biblii bardzo dużo napisane na temat mądrości w przypowieściach Salomona. Przeczytajmy na przykład przypowieści Salomona 9 rozdział. Otwórzcie, bo będziemy korzystali z tej księgi dzisiaj troszkę. 9 rozdział, pierwszy tekst. I potem od 6 do 15. Mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów. Zanim przeczytamy dalej, wyjaśnię, co to za 7 słupów. Otóż są dwie interpretacje tego fragmentu. Może chodzić tu o 7 dni stworzenia i wiara w biblijny opis twórczej mocy Boga, który rzekł i stało się, rozkazał i stanęło, w odróżnieniu od innych koncepcji powstania świata, lub o 7 podstawowych prawd, które człowiek w mocy ducha powinien sobie przyswoić. Pierwsza prawda to Pismo Święte, druga zbawienie, trzecia powtórne przyjście Chrystusa, czwarte sabat, piąte stan umarłych, szóste świątynia i siódme Duch Święty i Duch Proroctwa. Obydwie interpretacje są akceptowane w naszym Kościele. Wróćmy jednak do czytania rozpoczętego fragmentu z Biblii. Ta mądrość mówi, szósty tekst, porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę, a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karć szydercę, aby cię nie znienawidził. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy. Poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. Pani głupota jest rozwięzła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swego domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych. Widzimy więc, że mądrość to coś szczególnego. Warto być mądrym, bo wtedy dokonuje się w życiu właściwych wyborów. Dlatego zdefiniujmy wreszcie, co to właściwie takiego jest ta mądrość. Czy mądrość to wiedza? A może inteligencja to mądrość? Te blisko znaczne wyrazy często używane są zamiennie i przez to mamy chaos w prawidłowym zrozumieniu ich znaczenia. Muszę tu powiedzieć, że wiedza nie jest inteligencją. Inteligencja nie jest mądrością, a mądrość nie jest wiedzą. Mamy różne definicje mądrości. Są definicje świeckie i biblijne. Gdy weźmiemy do ręki słownik języka polskiego, to zauważymy, że definiując mądrość, przedstawiono ją w 5 aspektach w zależności od kontekstu wypowiedzi. I tak mądrość, po pierwsze to szeroka i głęboka wiedza połączona z inteligencją, dojrzałość, erudycja, uczoność. Po drugie, zdolność dojrzałego pojmowania świata, zjawisk, zależności między nimi, ludzi, spraw ludzkich, rozum, rozsądek, rozumność. Po trzecie, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, bycie roztropnym i zaradnym, przemyślność, zmyślność, spryt życiowy. Po czwarte, mądra, rozumna sentencja lub wypowiedź, maksyma, porzekadło, złota myśl, dewiza. Po piąte, ironicznie o myśli lub wypowiedzi pozornie mądrej i głębokiej, bzdura, frazes, banał, brednia. Jak widać, mądrość jest pojmowana wieloznacznie, a to w jakim sensie użyjemy tego wyrazu wynikać ma z kontekstu wypowiedzi i tego, co aktualnie chcemy na temat mądrości powiedzieć. W tych definicjach padły jeszcze inne słowa, które mogą być dla nas przydatne w zrozumieniu tego tematu. Między innymi padło słowo inteligencja. Cóż to jest inteligencja? Otóż inteligencja jest to zdolność pojmowania oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach. Inna definicja słowa inteligencja brzmi, inteligencja jest to umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy do osiągnięcia założonych celów. Wiemy, że inteligencja może być wrodzona lub nabyta. Wiedza zaś to ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom, dzięki uczeniu się. Chyba nikt nie zaprzeczy, że jednym z dążeń człowieka jest posiąść mądrość. Uczelnie nadają stopnie za wiedzę, najpierw zwykłe oceny, potem tytuły naukowe. W świecie powstają testy na inteligencję i kluby zrzeszające inteligentnych ludzi. Ale przecież inteligentny człowiek wcale nie musi być mądry. Nie musi mieć też wiedzy, a ten, który ma wiedzę, też nie musi być mądry. Słuchajcie, nawet ten, który ma i wiedzę, i inteligencję, też nie musi być mądry. Ciekawe jest to, że czasem w prostej wiejskiej babci w zwykłych ludziach są całe pokłady mądrości, z których aż chce się czerpać, a często nie ma się najmniejszej ochoty czerpać z tego, co jest w tych wyuczonych i niby inteligentnych. Jest wielu ludzi błyskotliwych, sprytnych, o których mówi się, że są inteligentni, choć niekoniecznie postępują mądrze, i wielu wyuczonych profesorów z wielkimi głowami, których niestety często ta wiedza zamienia w nadęte i niedostępne osoby, równie nieporadne w wielu sprawach jak człowiek bez wykształcenia, a często nawet bardziej nieporadne. Oczywiście nie jest to regułą. Na szczęście jest różnie. Ale to jest raczej obraz powszechnego świeckiego myślenia na ten temat. My jako ludzie wierzący mamy skarbnicę wiedzy w Biblii. W końcówce 28 rozdziału w Księdze Joba czytamy wersety 23 do 28. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował i rzekł do człowieka: oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. W innych miejscach w Bożym Słowie czytamy, że mądrym człowiekiem jest ten, który się boi Boga, ten, który nienawidzi zła, który nie chce mieć z grzechem nic wspólnego. Sięgnijmy do Księgi Przypowieści Salomona, 8 rozdziału. Pierwszy tekst, 12 do 14 i 32. 8 rozdział, pierwszy tekst. Słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. I teraz 12 do 14. Ja mądrość mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Błogosławieni ci, którzy trzymają się moich dróg. A teraz sięgnijmy do Księgi Psalmów. I tam czytamy w 111 psalmie 10 tekst. Początkiem mądrości co jest? Bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Natomiast syn Dawida, Salomon, w Księdze Przysłów, 4 rozdziale od 5 do 8 napisał. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Drogie siostry i drodzy bracia, czy jesteśmy tacy? Czy pielęgnujemy w naszych sercach bojaźń wobec Najwyższego? Czy trzymamy się z daleka od rzeczy, które są dla nas niedobre, które mogą nam zaszkodzić w życiu? Czy Boże rady są dla nas ważne i chcemy żyć według Bożych standardów, tak jak tego oczekuje od nas nasz dobry Bóg? Jeżeli tak, to jest to dobry wstęp do tego, byśmy byli prawdziwie mądrzy. Im bardziej będziemy poznawali Boga, tym więcej będziemy zdobywali Bożej mądrości i będziemy mieli większe rozeznanie w tym, jak postępować, co komu doradzić, jak żyć, by przynieść Bogu Najwyższemu chwałę. Nie musimy być wielkimi naukowcami, aby być mądrymi ludźmi. Żyjmy zgodnie z Bożymi zasadami, poznawajmy Go coraz lepiej, a wtedy posiądziemy prawdziwą mądrość. Bo mądrość to umiejętność patrzenia na wszystko Bożymi oczyma. A to bierze się z łaski, doświadczenia, przemyśleń i wiedzy. To również poddanie się pod wpływ Ducha Świętego i szukanie Bożej woli w swoim życiu. Ale czy to znaczy, że mamy rzucić szkoły, nie uczyć się i tylko patrzeć w niebo, będąc obojętnymi na to, co wokół nas się dzieje? Nie. Nie wolno nam myśleć w ten sposób. Mamy uczyć się, mamy zdobywać wiedzę, bo wiedza jest potrzebna. Ona rozwija nas i pomaga nam znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Bardzo istotną sprawą jest również i to, że żyjemy w określonej kulturze, w określonym środowisku. I z ust ludzi różnego pokroju mogą w naszym kierunku padać pytania z różnych dziedzin. A my powinniśmy umieć odpowiedzieć rzeczowymi argumentami, tak by nie wywrzeć na rozmówcach bardziej wykształconych wrażenia, że nie jesteśmy partnerami do rozmów. Dlatego nie możemy przestawać uczyć się i doskonalić. Lecz ma to być doskonalenie mądre, to, które poprzedza bojaźń wobec Najwyższego. Jakub zachęca nas w swoim liście. pierwszy rozdział 5-6. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosił Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Słowo Boże jest prawdą. Nie możemy więc wątpić w to, co jest w nim napisane. Człowiek został stworzony przez Boga w określonej sprawie. My, ludzie, mamy przynosić Bogu chwałę. Tak więc Bóg dał każdemu człowiekowi rozum po to, aby był użyty ku Jego chwale. Słownikowa definicja pojęcia rozum brzmi następująco. Rozum to zdolność operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. To używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. W naszym Kościele aktywne uczestnictwo w szkole sobotniej stwarza szansę lepszego poznania Boga i Bożego spojrzenia na istniejącą rzeczywistość. Mobilizuje nas do studium Biblii w ciągu całego tygodnia, do nabożeństwa, do codziennego kontaktu z Bogiem. A przecież Biblia to szczególny podręcznik Bożej mądrości. Pisali go ludzie, na których wpływ miał Duch Święty. A to, co napisali, to napisali dla dobra nas wszystkich, po to, byśmy byli mądrymi ku zbawieniu. W Biblii czytamy na przykład o synu Dawida Salomonie. Salomon był bardzo młodym człowiekiem, gdy Bóg przybył do niego jako nowo koronowanego władcy i we śnie zapytał go, o co chce on go prosić. Salomon odpowiedział bez zastanowienia, jak to czytamy w 1 Królewskiej 3:7-9. Teraz, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem swego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Jak widzimy, Salomon mógłby zostać zapamiętany z wielu powodów, takich jak jego liczny harem, wieloletnie spokojne panowanie, ogromne bogactwo. A jednak ów król stał się postacią wręcz legendarną, nie ze względu na to, ale ze względu na swoją nieprzeciętną mądrość. Bóg pochwalił króla za jego rozsądną prośbę, obiecując mu dać także bogactwo i zaszczyty. Poddani zgodnie z panującymi w tamtych czasach zwyczajami przychodzili w wyznaczonym czasie do króla, by on był rozjemcą w trudnych sprawach. I tutaj to, co słyszeliśmy wcześniej, ale jeszcze raz to powiem tym razem językiem dla dorosłych. Niedługo potem stawiły się przed nim dwie kobiety. Jedna z nich trzymała w ramionach niemowlę, druga oskarżała ją o to, że nocą wykradła jej dziecko po tym, jak przypadkiem uśmierciła własne. Kobiety kłóciły się, nie zważając, że znajdują się w obecności władcy. Gdy przyszedł czas ogłoszenia wyroku, Salomon polecił, by wręczono mu miecz, sugerując, iż zamierza rozciąć żyjące niemowlę na dwie części i rozdzielić je między kłócące się kobiety. Wtedy jedna z kobiet z rozpaczą w głosie zaczęła błagać, by tego nie czyniono, aby oddano dziecko drugiej kobiecie. W ten sposób Salomon upewnił się, która z kobiet jest prawdziwą matką dziecka. Często dostrzegamy różnicę między mądrością a wiedzą. Ta druga jest czymś, co zdobywamy dzięki inteligencji i uczeniu się. Mądrość natomiast niekoniecznie jest pochodną wysokiego ilorazu inteligencji. Jak już wcześniej wspomniałem, wszyscy znamy ludzi, którzy dysponują nieprzeciętną inteligencją i błyskotliwością umysłu, a mimo to trudno dopatrzeć się rozsądku w ich codziennych decyzjach. Salomon posiadał zarówno mądrość, jak i wiedzę. Według biblijnego sprawozdania Bóg jest źródłem najcenniejszej mądrości. Księga Przypowieści Salomona mówi nam, że postawa najgłębszego szacunku dla Boga jest podstawą mądrości. Tak więc możemy nabywać mądrości, gdy z głębi serca czcimy Pana, który jest jej źródłem. Czy nie skorzystać z Bożej obietnicy zapisanej w 5 Mojżeszowej 28:1? Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś daję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Powiedzcie, czy Boże Słowo sprawdziło się w życiu Salomona? Ależ oczywiście, że tak. Przeczytajmy o tym w 1 Królewskiej 4 rozdziale 29-30. Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy, jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. A jak myślicie, jaki był cel tej niepojętej łaskawości Pana? Może wbicie w pychę młodego króla? Przenigdy. Słowo Boże mówi wyraźnie w 1 Królewskiej 4,34. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. A gdy królowa Saby z jej wspaniałym orszakiem opuszczała Jerozolimę po wystawieniu na próbę słynnej mądrości młodego izraelskiego króla, jej świadectwo pokazuje wyraźnie, że gdy najwyższy kogoś wybiera, czyni to nie po to, by podkreślić jego wartość, ale by przeznaczyć go do swojego dzieła. Przeczytajmy w 1 Królewskiej 10 od 7 do 9. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. I teraz najważniejsze to, co powiedziała. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela. Dlatego, że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Zobaczcie. Pogańska królowa wysławiająca Salomona? Nie, wysławiająca Boga Izraela. To właśnie po to Najwyższy powołuje swych wybranych. Gdy otworzymy Biblię na tej Mojżeszowej 7, od 13 do 14, to tam przeczytamy tak. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. Będzie cię miłował, błogosławił i rozmnoży cię, bo błogosławi twoje potomstwo i płody twojej roli, twoje zboże, twój moszcz i twoją oliwę, przychówek twojego bydła i miod twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać twoim ojcom. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła. Jak czytamy, w tych wersetach wybrani zostali szczególnie błogosławieni przez tego, który ich wybrał, aby mieszkańcy świata, widząc błogosławieństwa udzielone wybranym, prosili o podobne błogosławieństwa dla siebie. To jest tak oczywiste i tak proste. Często prosimy o coś, by zaspokoić tylko i wyłącznie swoją jakąś potrzebę. A celem Bożym było, jest i będzie to, byśmy mówili światu, jak wielkim jest Bóg. W Księdze Przypowieści Salomona 4,7 jest napisane tak. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Mówi się, że mędrzec potrafi uczyć się nawet od głupca. Natomiast głupiec nie uczy się nigdy. Prawdziwa mądrość polega właśnie na słuchaniu. Paplanie językiem jest natomiast domeną nieszczęśliwych ludzi, którzy nawałem słów starają się wypełnić swą wewnętrzną pustkę. Słowa te potwierdzają tylko to, co wcześniej napisał król Salomon. Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. To jest napisane w Przypowieściach Salomona 15,2. Tak więc zanim coś powiemy, to upewnijmy się, czy nasz język jest podłączony do mózgu. Bowiem bezmyślne kłapanie językiem jest dziś na porządku dziennym. Ryszardzie, to do ciebie też jest to kazanie. Ktoś powiedział, że mądrość to umiejętność słuchania innych pomimo posiadania odmiennego zdania. Świat potrzebuje ludzi nie tyle o wielkim rozumie, ile o szlachetnym charakterze. Potrzebuje mężów, nad których zdolnościami panują mocne zasady. Kształtowanie charakteru jest największym zadaniem, jakie kiedykolwiek zostało powierzone ludziom i nigdy dokładne studium nad nim nie było tak ważne jak dzisiaj. Nigdy ludzie nie stawali w obliczu tak wielkich niebezpieczeństw, jakie czyhają na nich teraz w naszych czasach. Jaka jest rola przykazań Bożych w tym, by nasze decyzje życiowe były mądre? W Biblii jest napisane, że przykazania są mądrością naszą i roztropnością naszą w oczach ludów. Przykazania Boże są tak samo aktualne teraz, jak wtedy, kiedy przykazano je Izraelowi. Tekst z 5 Mojżeszowej 4, 6 i 7 brzmi dokładnie tak. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów. W tych słowach znajduje się jedyny środek obronny, pozwalający zachować osobistą uczciwość, czystość rodziny, dobrobyt społeczeństwa i trwałość narodu. Wśród niebezpieczeństw, konfliktów i niepokojów jedynie Słowo Boże może być naszą ostoją, ale tylko wtedy, gdy zasady w nim zawarte zostaną w mocy Ducha przez nas wprowadzone w życie. Moc Słowa jest objawiona w jasny sposób w Piśmie Świętym, gdy opisywany jest akt stworzenia. Powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem na początku tego kazania. On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. To z psalmu 33:9. On, czego nie ma, powołuje do bytu. Rzymian 4:17. W Piśmie Świętym mamy wiele przykładów świadczących o tym, że ludzie, którzy zaufali Słowu Bożemu, choć sami byli słabi i bezsilni, stawiali czoło sile całego świata. Wymienić można znane powszechnie imiona takich mężów bożych jak Enoch, Noe, Mojżesz, Dawid, Daniel i jego trzej towarzysze. Chrystus w swej ludzkiej postaci, Paweł, Jan, Piotr, czy też już spoza biblijnej historii Wycliffe, Hus, Hieronim, Luther, Tyndal, Knox, Wesley oraz niezliczona grupa innych, którzy złożyli świadectwo o mocy Słowa Bożego przeciwko ludzkiej sile i mądrości wspieranej przez zło. Chrystus przyszedł na ten świat, by zbawić świat od grzechu, ale przyszedł także po to, by objawić doskonałość charakteru Boga. Stał się dla każdego człowieka wzorem do naśladowania. Pokazał, do czego może dojść człowiek, jeżeli zezwoli na to, by w jego sercu zamieszkał Bóg. Wywyższył zasady nieba i pokazał inną, lepszą jakość życia. Fałszywe nauki sprawiły, że człowiek odwrócił się od Boga. W panujących systemach wiedzy ludzkiej filozofia wyparła naukę objawioną przez Boga. Człowiek zamiast przyjąć ustalony wzór prawdy niebiańskiej, wytworzył własne systemy i poszedł własną drogą obraną przez siebie, tonąc w ciemności. Odwrócił się tyłem do światła i ponosi do dziś konsekwencje własnego wyboru. Jeśli się nie opamięta i nie nawróci się, to poniesie konsekwencje wieczne. W tym świecie pragnienie prawdziwej doskonałości zostało zastąpione powierzchownością i czczymi deklaracjami. Pozory zajęły miejsce rzeczywistości. Mimo nawoływań różnych reformatorów okazywało się zwykle, że ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość. Najmądrzejszy z ludzi Salomon przy końcu swego życia powiedział, kaznodzieja Salomona 12, 13, 14, zwróćcie uwagę na kolejność. Tego cytatu, który teraz przytoczę. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Oczywiście, że jest tu mowa o czymś innym niż jedynie o strachu przed Bogiem. Szanuj Boga, bój się Go, zważywszy na to, kim jest, wszak jest twórcą wszystkiego. Salomon po burzliwych życiowych doświadczeniach zrozumiał, że nie potrafi zachować przykazań wtedy, gdy Bóg nie znajduje się na pierwszym miejscu w jego życiu. Problem, jaki wszyscy mamy z 10 przykazaniami, polega na tym, że nie ma w nich żadnej mocy. Jest w nich jedynie objawiona mądrość Boża, ale nie ma w nich mocy. Prawo objawia nam natomiast potrzebę Zbawiciela. Wskazuje nam na Chrystusa, ponieważ to właśnie w Chrystusie znajdujemy przebaczenie oraz moc do spełniania wszystkich wymagań zakonu. Prawda jest skuteczna, ale tylko wtedy, gdy jej przyjęciu towarzyszy posłuszeństwo. Wówczas jej moc zmienia umysł i to w taki sposób, by człowiek odzwierciedlał podobieństwo Chrystusa. Jedynie prawda, która jest w Chrystusie, budzi sumienie i odmienia umysł, bowiem Duch Święty wpisuje ją w serce. Wielu jest takich, którzy nie mając duchowego rozeznania, przyjmują jedynie literę słowa, która bez pomocy Ducha Bożego nie jest w stanie ożywić duszy ani uświęcić serca. Ludzie mogą znać Biblię na pamięć, ale dopóki Duch Święty nie wpisze prawdy w serce i nie oświeci umysłu boskim światłem, dopóty nikt nie upadnie na skałę i nie rozkruszy się. Jedynie Duch Święty może wytworzyć więź między człowiekiem i Bogiem. Bez oświecenia przez Ducha Świętego nie będziemy w stanie odróżnić prawdy od błędu, a wskutek tego ulegniemy mistrzowskim pokusom i zwiedzeniom Lucyfera. Prawdą jest, że Duch Święty przekonuje nas przez nasze sumienie, co jest dobre, a co złe. Nasz dobry Bóg dał nam sumienie jako wewnętrzny moralny superradar. Jest ono wewnętrznym głosem przypominającym nam o naszych obowiązkach. Przekonuje nas ono również o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Musimy jednak zdawać sobie z tego sprawę, że nasze sumienie nie działa w próżni. Pozostaje pod ciągłym wpływem tego, czym karmiony jest nasz umysł. Jest on wszak kształtowany przez środowisko, nasze wybory, sugestie innych osób. W Biblii czytamy o dobrym sumieniu, czystym sumieniu i oczyszczonym sumieniu. Dla tych, którzy chcą to sprawdzić, zacytuję tekst z 1 Tymoteusza 1,5. Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Dzieje apostolskie 23,1. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. 1 Tymoteusza 3,9. Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Inny tekst. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu. Ale są także teksty w Piśmie Świętym o skalanym sumieniu, sumieniu słabym, o złym sumieniu. 1 Koryntian 8,7. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. 1 Koryntian 8,12. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Czy też Hebrajczyków 10,22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Tak więc sumienie jest bezpiecznym przewodnikiem, ale tylko wtedy, gdy kształtowane jest przez Boże Słowo, gdy jest wrażliwe na głos Ducha Świętego, ukształtowane przez właściwe decyzje i wspierane dobrymi radami bogobojnych przyjaciół. Jednak gdy sumienie jest skażone nieposłuszeństwem, przytłumione grzechem, nadwątlone kompromisami i wypaczone przez niewłaściwe decyzje, wówczas bywa zawodne. Dlatego Słowo Boże stoi ponad ludzkim sumieniem. Prawo Boże jest pewniejsze niż sumienie. Wola Boża nie zależy od naszego sumienia. To raczej sumienie powinno być kształtowane zgodnie z nią. Potrzeba więc, byśmy otworzyli nasze serca na działanie Ducha Świętego i byśmy prosili Ojca Niebiańskiego, by kształtował nasze sumienie tak, by było zgodne z wolą Najwyższego. Duch Święty nigdy nie jest sprzeczny sam ze sobą. Nie może być coś innego napisane w Słowie Bożym, a coś innego zupełnie sprzecznego być wkładane w naszą głowę przez głos Ducha Świętego. Jeżeli słyszymy coś innego, to powinniśmy zachować daleko idącą ostrożność. Czytamy w Biblii słowa, które wypowiedział Jezus w Ewangelii Łukasza 9,55. A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Chcę poruszyć tu jeszcze jeden ważny aspekt sprawy. Kiedy trzymamy się własnych opinii zamiast Słowa Bożego, prędzej czy później utoniemy w mętnych wodach pokus. Jeżeli trzymamy się błędnego poglądu, że Bóg w magiczny sposób ochroni nas, nawet gdy jesteśmy otwarci nieposłuszni Jego woli, to w końcu doznamy gorzkiego rozczarowania. Dlatego tak ważną sprawą jest więź z Bogiem. Ten, który chodził po wodzie i wyciągnął Piotra spośród fal, wybawi nas, kiedy wody trudnych doświadczeń będą nas zalewać. W Jego rękach zawsze jesteśmy bezpieczni. On nas nigdy nie opuści. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 16,19 napisał: chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Choć te słowa mogą brzmieć dziwnie dla współczesnego człowieka, to jednak są niezbywalną częścią chrześcijańskiej filozofii życia. Przez cały czas bowiem budujemy, mądrze albo głupio. Budujemy wszystkim, co czynimy. Budujemy każdą myślą, każdym wypowiadanym słowem, każdym marzeniem, każdym obrazem, który wieszamy na ścianie wyobraźni, każdą pielęgnowaną ambicją. Niektórzy z nas używają niewłaściwego materiału, który nie może wytrzymać próby. Składane przysięgi czy bezmyślne słowa to bardzo zły surowiec do budowania mądrości. Małe podłości, które czynimy innym, to także marny budulec. Kiedy tchórzliwie idziemy za głosem tłumu wbrew głosowi sumienia, także umieszczamy niewłaściwe tworzywo w świątyni swojej duszy. Pamiętajmy, że tylko wtedy używamy dobrego materiału, kiedy idziemy prostymi drogami w miłości do Boga i bliźnich oraz gdy jesteśmy wierni swym obowiązkom, które powierzył nam Bóg. Potrzeba nam Bożej mądrości, byśmy nie byli hipokrytami w życiu. Zgodnie z tym, co jest napisane w Objawieniu 3:1, znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Okazuje się, że możemy udawać i odgrywać rolę kogoś, kim tak naprawdę wcale nie jesteśmy. Możemy sprawiać pozory religijności. Możemy oszukiwać swoją postawą członków zboru, a także współbraci w zborze. Hipokryzja może przeniknąć życie całego zboru. Może wkraść się nawet do nabożeństwa. Może mieć niezły chór, drogie instrumenty, dobrą oprawę muzyczną, wspaniałe pieśni. Możemy śpiewać z niewysłowionym kunsztem, głosić kazania, ewangelizować na ulicy, odgrywać sceny biblijne z niebywałym artyzmem, a nasze serca mogą błądzić daleko od Boga. Możemy zachowywać wspaniałe ceremoniały, a nasze nabożeństwo nie będzie miłe Bogu. Będziemy może wtedy jedynie niezłymi aktorami. Zewnętrzne pozy i zachowania zajmą miejsce prawdziwego, nawróconego serca. W takiej aurze następuje przystosowanie bez rzeczywistej zmiany. Spełnianie obowiązków bez autentycznej pobożności. Wykonywanie przepisów bez rzeczywistego zaangażowania. Kiedy lodowaty powiew formalizmu wieje w naszym życiu, wówczas kładziemy nacisk na to, co zewnętrzne, a nie na nasze życie duchowe. Chrześcijanin z imienia nie ma osobistego doświadczenia z Jezusem, nie ma głębszej motywacji do służenia Panu, a ponadto jest bardzo zadowolony z siebie. Chce być członkiem zboru i łoży na jego utrzymanie. Uczęszcza z przyzwyczajenia na nabożeństwa, bo nie ma nic lepszego w sobotę do roboty. I często podkreśla, że nie mógłby być nikim innym, jak tylko dobrym chrześcijaninem. Ale chrześcijaństwo z imienia nie zapewnia zbawienia. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, zauważył, że Pismo Święte może obdarzyć człowieka mądrością ku zbawieniu. Natomiast Izajasz napisał, bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Izajasz 33:6. Mowa tu o mądrości i umiejętności, których udzielić może tylko Słowo Boże. Ze Słowa Bożego jasno wynika, że bez Jezusa zbawienie nie jest możliwe. Jezus Chrystus jest ucieleśnieniem mądrości Bożej. W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Napisał to Paweł w liście do Kolosan 2:3. Powinniśmy więc słuchać mistrza z Nazaretu z niepodzielną uwagą i dokładnie podążać jego śladami. Odrzucenie Jezusa jest równoznaczne z gwałtem zadanym własnej duszy i z umiłowaniem śmierci, gdyż w nikim innym poza Jezusem nie ma zbawienia. Tylko w Jezusie jest Twoja i moja nadzieja. Tylko w Nim możemy zaznać szczęścia. Dlatego jedną z najmądrzejszych decyzji, jakie człowiek może podjąć na tym świecie, jest zaproszenie Chrystusa, by On był Panem jego życia. Apostoł Paweł, zwany apostołem narodów, za cel wystawił sobie, by zwiastować Chrystusa, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, po to, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Kolosensów 1:28. Dlatego powinniśmy prosić w modlitwie naszego niebiańskiego Ojca o to, co było życzeniem tegoż apostoła wyrażone w liście do Efezjan. Efezjan 1:17 czytamy. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Apostoł Jakub dodaje w swoim liście w 1:5. Jeżeli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Możemy powiedzieć, że mądrość jest to umiejętność właściwego doboru celów swojej działalności. Tak między innymi, ażeby było to możliwe do osiągnięcia w określonej sytuacji, w której aktualnie znajduje się mądra osoba. Dla człowieka wierzącego głównym celem jest poznanie Jezusa. Jest to podstawowe zadanie dla każdego człowieka, gdyż tylko On daje nam zbawienie. Tylko dzięki Niemu ty i ja będziemy mogli kiedyś żyć wiecznie. Gdy chrześcijanin poznaje Chrystusa jako swego odkupiciela, przyjaciela, jako tę swoją nadzieję, to jego życie zmienia się diametralnie. Odtąd przez modlitwę i rozmyślanie szuka kierownictwa Jezusa w podejmowanych przez siebie decyzjach. Poznaje charakter Chrystusa i prosi Boga, by przekształcił go na jego podobieństwo. Przyjmuje odkupienie w Chrystusie oraz miłuje i czci swego Pana pod wpływem wdzięczności i uznania dla Niego. Stara się świadczyć o tym, co Jego łaska w Chrystusie zrobiła dla Niego. Jego nadzieje, zamiary, ideały i motywy postępowania są tak napełnione Chrystusem, iż można powiedzieć, że jest On w Chrystusie, a Chrystus w Nim. Głupcem Biblia nazywa człowieka, który mówi, że nie ma Boga. Mądry człowiek będzie wierzył, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają, jak mówi Paweł w liście do Hebrajczyków 11:6. Można w głupi sposób zmarnować swoje życie, chodząc w tym świecie bez Jezusa. Ale także można, mając przyjaciela w Jezusie, żyć wiecznie. Co jest mądre, a co jest głupie? Jest chyba w tym wypadku jasne jak słońce. Na koniec posłuchajmy niektórych rad i wyjaśnień na omawiany temat z Biblii. Przypowieści 2 od 1 do 10. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Z trzeciego rozdziału fragment, od 13 do 20. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty jej nie dorównają wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Kaznodzieja Salomona 2, 26. Gdyż Bóg daje człowiekowi, który mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość. Lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem w końcu oddał temu, który mu jest miły. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Jakub 3,17. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. Jeremiasz 9,22-23. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. I ostatnie teksty z 2 Tymoteusza 5, z 2 listu apostoła Pawła do Tymoteusza. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Życzę wam i sobie, byśmy byli mądrymi ku zbawieniu. Także, gdy pojawi się na obłokach nasz Pan Jezus Chrystus, zostaniemy porwani naprzeciwko Niemu i tak już wiecznie z Panem będziemy. Niech to stanie się rzeczywistością w waszym, drogie siostry i bracia, a także i w moim życiu. Amen.